Słowo Boże mówi, ja to przeczytam. 5:4. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzeczy do mnie, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy. I może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. I zobaczmy znowu. Chrystus, zwycięzca, lew, zwyciężył. I co możemy zobaczyć w niebie? Teraz, pomyślmy chwilę. Zwycięzca, lew, Jezus Chrystus. I zobaczmy, co ujrzał Jan. 6 mówi. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. Zobaczcie, jakiego lwa zobaczył. Jakiego zwycięzcę zobaczył Jan. Wydawałoby się, że to powinien być nie wiem kto. A on mówi, widzę baranka zabitego. Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Zobaczmy, Jezus Chrystus ukrzyżowany, który stoi w niebie uwielbiony. Zobaczmy, ja chcę pokazać, byśmy zrozumieli, że wymiar krzyża jest wieczny. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, dlatego że całe zwycięstwo opiera się na krzyżu. Bez tego nie ma nic. Z tego wszystko wynika i Księga Objawienia to pokazuje. Gdy czytamy to, co już widzimy, powrót do Jego dzieła, do krzyża Golgoty, do początku, do tego zwycięstwa. I zobaczmy, że ta sama nuta się powtarza, zobaczmy to już nie na ziemi, ale w niebie, tam gdzie Chrystus przychodzi i przejmuje panowanie nad światem, bo to jest ta scena, gdy On wchodzi jako uwielbiony do nieba przed Bożym obliczem, przejmuje panowanie nad światem i widzimy tą samą rzecz, która jest napisana w Filipian. Bo dane mu jest takie imię, ponieważ wycierpiał krzyż. I ta sama nuta jest tutaj. Bo dalej Słowo Boże mówi tak. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć pieczęcie. Dlaczego? Ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i narodu i ludu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców. A liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym. Godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie, i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A 4 postacie mówiły amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Zobaczcie, oni nie mówią o to zwycięstwa, zwycięzca lew z pokolenia Judy. Kiedyś był wydany jako baranek i był zabity, ale jest lew teraz. Nie, oni mówią baranek zabity. Jakby ta ofiara trwała. Ta moc, to zwycięstwo, to tam trwa to. W wieczności trwa. I dlaczego? Nie dlatego, że jest Synem Bożym. Nie dlatego, że ma naturę Boga. Doznał tego wszystkiego tam. Ale dlatego, że jako Syn Człowieczy wydał się na ukrzyżowanie. Poszedł na krzyż. Czy to nie jest pociechą dla ludu Bożego, który idzie drogą krzyża? Który zapiera się każdego dnia i cierpi i nie wie dlaczego. I nawet dzisiaj, w dzisiejszych warunkach, jest jak Job, taki zdezorientowany. Czemu cierpi? I nie wie, co się dzieje wokoło, ale się trzyma czystości i świętości Bożej w swoim życiu. Chociaż inni mówią, że można to robić. I nic ci się nie stanie. Nie, to jest właśnie pocieszenie. Bo Jezus Chrystus jest głuszony, ukrzyżowany. I ten ukrzyżowany Chrystus w wieczności jest. I zobaczymy inne odsłony, ale ofiara Chrystusa trwa On jest baranek. Baranek zabity. I ten baranek, właśnie nie lew, ale baranek zdejmuje pieczęci. I zdjął pierwszą pieczęć. I ta pieczęć mówi właśnie o nim. I wrócę do niej. I widziałem, a oto biały koń. Ten zaś, który siedział na nim, miał łuk. I dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. I gdy tak rozważałem z kilku, wiecie, tych przykładów, to pismo, ten fragment, to zauważyłem, że można go przetłumaczyć w taki sposób. Że ten baranek, gdy zwyciężył, dano mu koronę zwycięzcy i dano mu łuk i znowu wyruszył, aby stale zwyciężać i zwyciężyć do końca. To tak dosłownie jest. Można tak ten werset ująć. I zobaczmy, że w dziejach chrześcijaństwa, też ludzkości, tak się miało rzec z Chrystusem. Bo właśnie Hebrajczycy mówią, że On został ukoronowany za to, że cierpiał. Przez cierpienie został ukoronowany chwałą i dostojeństwem. Czyli w momencie, jak umarł na krzyżu, nałożono mu koronę, jak zszedł tam do nieba. Ale on ruszył wcześniej, bo Pismo Święte mówi, że Bóg działał od początku. I ten Bóg przyszedł w Chrystusie, Chrystus przyszedł, na Syn Boży, na ziemię, zaczął działać, zwyciężył na Golgocie, dokonał zwycięstwa, całkowitego odkupienia, dokonał wszystkiego, czyli tak jak Bóg zakładał niebo i ziemię, dokonał wszystkiego, tak Jezus Chrystus, gdy zakładał przybytek Boży, dokonał wszystkiego w tym momencie, gdy działał i umarł na krzyżu. Wszedł do nieba, tam Go ukoronowano za to zwycięstwo i co? Zasiedł i nic nie robi? Nie! Pismo mówi, dalej jedzie jako zwycięzca. Zwycięża do momentu, aż zwycięży całkowicie. Jest powiedziane, że przyjdzie czas, że wszystko będzie poddane Chrystusowi, Jemu, Synowi Człowieczemu, a wtedy On przyjdzie do Ojca i to wszystko odda Jemu. I jest powiedziane, że wtedy Bóg będzie wszystkim we wszystkim. Całe stworzenie będzie do Boga, wróci. I tutaj widzimy tego białego jeźdźca. Zobaczcie, Pan Jezus, Alfa i Omega. Początek i koniec wszelkiego stworzenia. A w środku jest krzyż Golgoty. Ukoronowanie. I to jest wspaniałe miejsce. Krzyż Golgoty. On był ukoronowany przez to, co wycierpiał. Tą dostojeństwem, mocą i tym wszystkim. I tu, zobaczcie, ci aniołowie właśnie to mówią. Godzien jest ten baranek zabity. Nie lew, ale godzien baranek zabity. Wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I mam dzisiaj dobrą nowinę. On dzisiaj panuje. On dzisiaj panuje. On dzisiaj rządzi. I chciałbym, byśmy się skupili na tym samym fragmencie. Jest to wspaniały fragment. I pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, gdy Bóg zaczął działać w tym słowie w moim sercu, to było to, że przypomniało mi się, że słowo grzech to znaczy chybić celu. Ja już nie raz to mówiłem z tego miejsca, że samo słowo grzech, ono znaczy dokładnie chybić celu. Grzeszyć znaczy chybiać celu. I zobaczmy, że to przypomina strzelanie do tarczy z łuku właśnie. Chybić celu. I zobaczmy, że miał łuk i strzałę. Dane mu łuk i dane mu strzały. Łuk bez strzału nie ma sensu, bo nie byłby zwycięzcą. Czyli on przyszedł, zobaczmy, aby nie chybić celu. Wiecie, Chrystus przyszedł, aby rozprawić się z grzechem. Nie chybił celu. On nie popełnił ani razu, ani jednego grzechu. Jego strzała trafiła w samo centrum, to znaczy żyć z Bogiem, dla Boga, przez Boga i w Bogu i wszystko dla Nim. Całkowicie, wiecie, nie było żadnego zaćmienia w nim. I on tego dokonał. On trafił sam w środek. My jako ludzie w ciele chybiamy często, prawda? Ale on nie chybił. On trafił. I wyjechał jako zwycięzca. I zaczął zwyciężać, pokonawszy po pierwsze grzech na krzyżu Golgoty. Rozprawił się z grzechem. Ale nie swoim. Naszym. Ponieważ On nigdy nie chybił, to dlatego mógł umrzeć za nasze grzechy. I to było właśnie Jego wielkim zwycięstwem danym dla nas. Chciałbym, byśmy teraz zerknęli na trzy słowa pokazujące w pewnym świetle właśnie to, co tutaj jest napisane. Może najpierw odwołam się do Księgi Objawienia 19 rozdziału, abyśmy zobaczyli, że właśnie ten, który ruszył na białym koniu, to jest właśnie Jezus Chrystus, żeby zwyciężać. Wiecie, On nie ruszył, żeby zwyciężyć i siąść i nic nie robić, ale zwyciężać. Cały czas w naszym życiu i w innych. I to jest 19 rozdział, 11 werset. Mówią: i widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone na czysty biały bisior, a z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Ja powiedziałem, że Pismo objawia nam Jezusa Chrystusa, jakim jest. Prawda? Pokazane nam zostało, że to jest baranek zabity. I to jest Jego zwycięstwo prawdziwe. Ale zobaczmy, ten opis daleko odbiega od takiego groteskowego Boga, którego dzisiaj nam maluje się. Takiego Boga, który jest taki właśnie łaskawy, taki przyjemny i delikatny. Krzyż nie był delikatny i przyjemny, był szorstki. I Bóg w Chrystusie taki się objawia. Zobaczcie na Jego wygląd. Płomień ognia, oczy zaś Jego jak płomień ognia. Gdy spojrzy, to jakby Cię prześwietlił i mnie. Na Jego głowie diablemy liczne, ta korona chwały, która została Mu dana. Z buzi wychodził Jego ostry, obusieczny miecz. Nie wiem, jak to było, jak On widział to w duchu Jan. Ale w duchowej rzeczywistości nie ma rzeczy dla nas takich, które byłyby niemożliwe. I nie będę tego komentował, ale On słowem swoim rządzi. Słuchajmy, nie tylko Kościołem, ale rządzi narodami. Ja chcę dzisiaj zaznaczyć, my tego nie widzimy. On rządzi przyrodą. On rządzi zjawiskami przyrody. My myślimy często, że jak coś się złego dzieje w Kościele i w zborze, to że Bóg gdzieś zasnął i diabeł działa. A ja chcę powiedzieć może coś ostrego, ale to czasami jest sąd Boży nad Kościołem. I gdy będę zwiastował słowo z tych miejsc, to zobaczymy to szerzej. Poczytajmy sobie listy, siedem listów, które są na początku. Poczytajmy, jak on tam mówi. Jak on się wyraża? On nie występuje jako baranek, chociaż jest baranek zabity, ale występuje jako lew, jako ten, który walczy i sprzeciwia się wszelkiej bezbożności w Kościele, wszelkiej nieczystości, wszelkiemu grzechowi, wszelkiemu kłamstwu. I kłamstwo za daleko nie pojedzie. Kościół nie pójdzie na skróty za długo, bo Chrystus zacznie władać. On nie pozwoli, aby się to działo. Ale jeżeli Kościół się uprze, to stanie się to, co z jednym z kościołów, tych siedmiu, co tam było napisane. Jeżeli się nie upamiętasz, ruszę świecznik twój, on mówi. I po pewnym czasie ten kościół się nie upamiętał. I dzisiaj tam po chrześcijanach nie ma już nawet śladu. Ten zbór się rozsypał. I niegdyś wielki kościół, dumny z siebie, się rozprysł. I ktoś powie, że diabeł zwyciężył. Nie. Bóg osądził to, że kościół nie chciał iść z nim. I nie chciał Jego słuchać. I On rządzi, zobaczmy. On będzie rządził laską żelazną nad narodami. On sam tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Nam wydaje się, że kadź wina dla fałszywego gniewu to jest tak jak my mamy złość, gniew, wybuchliwość. Nieprawda. On jest łagodny. Ale gniew Boży to są sądy, to są rzeczy, które dokonują się w życiu ludzi. To są pewne fakty, to są pewne rzeczy, które się dzieją. Bóg nie jest rozchwiany w swoich emocjach, gdy wywiera swój gniew. Nie. On może unieść się gniewem, gniew nie powiedzieć, bo Pismo też tak maluje, że Pan się rozgniewał. Prawda? Czyli ma też jakby uczucia, Pismo tak pokazuje, ale panuje nad nimi. Boży gniew to jest to, jak człowiek idzie na zatracenie. Jego droga wiedzie na zatracenie. I zobaczmy ten Chrystus, jaki jest. I objawienie Go obsłania takim, jakim jest. I chcę powiedzieć, że to, co dzisiaj teraz powiedziałem, to jest pocieszeniem dla ludzi największym, którzy idą drogą krzyża. Którzy dokładają wszelkich starań, aby być czystymi, świętymi. Wiecie, bo to mówiąc tak po ludzku się opłaca dla nich. To, co ja teraz mówię dla ludzi, którzy chcą z tym światem trochę i z tamtym światem trochę, to nie jest, to nie będzie wygodne. Taka nauka będzie musiała być w ich życiu ukrzyżowana, tak jak Chrystus. Bo Chrystus nie szedł rozdwojony. On objawiał obłudę i fałsz faryzeuszy. Objawiał fałsz i obłudę tej takiej religii, która wydawała się właśnie prawdziwa. Ale On nie szedł w to. I były dwie drogi. Albo Go przyjąć, albo Go ukrzyżować. I wybrali tą drugą. I cielesny człowiek właśnie to zrobi. Chcę też na koniec nas zaprowadzić tym fragmentem do Starego Testamentu. Tam też to znajdujemy, obraz ten. I otóż w drugiej Księdze Królewskiej, to jest strona 419, rozdział 13. Jest taka historia o królu i Elizeuszu. Ja to przeczytam. Gdy Elizeusz zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć, udał się do niego Joasz, król izraelski, i płacząc nad nim rzekł: ojcze mój, rydwanie Izraela i konnico jego. Wtedy rzekł do niego Elizeusz: przynieś łuk i strzały. I przyniósł do niego łuk i strzały. A potem rzekł do króla izraelskiego: połóż swoją rękę na łuku. Położył więc swoją rękę, a wtedy Elizeusz złożył swoje ręce na rękach króla. Potem rzekł: otwórz okno na wschód. A gdy otworzył, rzekł Elizeusz: strzelaj. I wystrzelił. A ten rzekł: strzała zwycięstwa od Pana i strzała zwycięstwa nad Aramem. Pobijesz Aramejczyków pod Afek doszczętnie. Następnie rzekł: zabierz strzały. A gdy zabrał, rzekł do króla izraelskiego: uderz nimi o ziemię. I uderzył 3 razy, a potem przestał. Wtedy rozgniewał się mąż Boży na niego i rzekł: należało 5 albo 6 razy uderzyć. Wtedy byś pobił Aramejczyków doszczętnie. Lecz teraz tylko 3 razy pobijesz Aramejczyków. Zobaczmy, jaka wspaniała historia. Prorok i król spotykają się. Kładą ręce. Jakby stają się jedno. I zobaczcie w Jezusie Chrystusie, zobaczmy, to jest doskonały obraz Chrystusa. Prorok i król w jednej osobie. Prorok i król w jednej osobie. Strzała zwycięstwa. Znak zwycięstwa to był łuk i strzała. Tutaj Pismo ukazuje właśnie, i to w objawieniu jest pokazane. Dano mu łuk i strzałę. Dano, aby zwyciężał. Dano mu godność, koronę, godność chwały. Jako władcy świata, wszechświata, i dano mu, żeby zwyciężył. I to jest obraz. I jeszcze jest jeden wspaniały obraz, dlatego że nasz Pan jechał na koniu. I tutaj właśnie Joasz krzyczy: ojcze mój, rydwanie Izraela i konnico jego. Nawiązując do pochwycenia Eliasza, prawda? Który został pochwycony na rydwanie Bożym. I widzimy ten symbol, to co tam było napisane w księdze objawienia. Chrystusa, który jedzie na białym koniu, i dano mu łuk, aby zwyciężał. I jeszcze jedną historię ze Starego Testamentu chciałbym odświeżyć. To jest z Księgi Zachariasza, Stary Testament. Księga Zachariasza. To jest strona 111, rozdział 6. Rozdział 6 i wersety od 11 do 13. Strona 1011. To jest w ogóle historia pokazana odbudowy świątyni pańskiej, kiedyś jak Izraelici wracali z niewoli. I miała być na nowo wybudowana świątynia. Jest powiedziane do Zachariasza. Pan tak mówi do niego w 11 wersecie. I weź srebro i złoto, zrób z tego koronę i włóż ją na głowę arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka. I powiedz do niego, tak mówi Pan zastępów. Oto mąż, którego imię brzmi Latorość. Pod jego stopami wyrośnie Latorość i on zbuduje przybytek Pana. On zbuduje przybytek Pana i zdobędzie majestat królewski. Zasiądzie jako władca na swoim tronie. Także kapłan zasiądzie na swoim tronie i będzie między obydwoma pokojowe nastawienie. Zobaczmy, mamy arcykapłana Jozuego. I myślę, że wiemy wszyscy, że Jozue dokładnie oznacza to samo, co Jeszua, to co Jezus, czyli Zbawiciel. Pan jest zbawieniem. Nawet sama terminologia wskazuje na Jezusa Chrystusa. I zobaczmy, taki ciekawy tu jest zwrot. Pod jego stopami wyrośnie latorość i on zbuduje przybytek Pana. I nie patrzyłem do innych tekstów, ale to jest jakby taka wskazówka właśnie, że wskazująca na tego, który miał przyjść, Jezusa Chrystusa, tą latorość. Ta z pnia Isajego wyrośnie różdżka, prawda, gałązka. Ona rozrośnie się i ta latorość, czyli Jezus Chrystus, tak naprawdę zbuduje przybytek Pana. Bo On wyjechał, żeby zbudować prawdziwy przybytek Pana. My jesteśmy tym prawdziwym przybytkiem Bożym, ludzie. On przyszedł i zbudował ten przybytek Pana. I tu jest wspaniały obraz, jak na głowę Jozuego zakładana jest korona. Arcykapłan i król w jednej osobie. Jezus Chrystus, ukoronowany dostojeństwem chwały. Ja chcę to przeczytać, bo to jest napisane w Hebrajczykach 2:9, abyśmy liście do Hebrajczyków 2:9, abyśmy to zobaczyli dosłownie, że tam tak jest napisane, bo te rzeczy są tak wspaniale ujęte dokładnie. Może Hebrajczyków list 1 rozdział i od 8 wersetu będę czytał, to jest mowa o Chrystusie. Wszystko poddałeś pod stopy Jego, a poddawszy Mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by Mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że Mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej Tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienie śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Zobaczmy. I to jest dosłownie powiedziane. Ukoronowanego Jezusa Chrystusa chwałą i dostojeństwem. Za co? Za cierpienie śmierci. Aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Jozuemu została nałożona korona. I w nim spotkało się arcykapłan, spotkał się i król. Prawda? I zobaczmy, że te dwa obrazy, które pokazałem, to tak naprawdę wskazują na trzy rzeczy. Bo w Izraelu rządzili prorocy, kapłani, arcykapłani i królowie, prawda? I w tych dwóch wersetach pokazałem, że w Jezusie Chrystusie te wszystkie trzy urzędy znalazły miejsce. Doskonały arcykapłan, władca, król królów i pan panów i prorok, mąż Boży, jako syn Boży, wcielony już, prawda? Osobiście przyszedł. Zawsze przemawiał przez proroków. A oto przychodzi sam. I w nim te trzy rzeczy, te trzy urzędy spotkały się. I objął panowanie. Kończąc dzisiejsze słowo do nas, chciałbym zacytować dwa fragmenty ze Słowa Bożego, które nam wskażą to właśnie,